Seks. Eros jest jedną z najpotężniejszych sił świata. Potrafi niszczyć ludziom życie, burzyć imperia, a na pewnym etapie także wyrwać cię z łóżka o pierwszej w nocy, bo twój ulubiony kochanek zapytał, czy wpadniesz. A ty, chociaż miałaś następnego dnia do pracy na ósmą, biegłaś golić nogi i zmieniać piżamę na koronkowe dessous. Nie przejmuj się, kochana. Wszystkie tam kiedyś byłyśmy. W akapicie wyżej użyłam frazy ulubiony kochanek, ale oczywiście nie wszystkie jesteśmy w sytuacji, kiedy mamy na podorędziu kilku mężczyzn, albo kilka kobiet, albo i te, i tych. I możemy w nich sobie przebierać jak w ulęgałkach. To bywa super, ale ma też swoje wady, na przykład skomplikowaną logistykę i zakwasy w udach. Większość nas nie ma albo czasu, albo chęci na taką żonglerkę. Mamy raczej jednego stałego partnera, męża czy narzeczonego. Zwał jak zwał, ważne, że jest. Czasem wchodzimy w układy typu friends with benefits. Czyli jest seks, ale nie ma uczuć i tak przynajmniej to wygląda w teorii. Haha. Czasem zaliczamy pijackiego one night standa. I rano spoglądamy z niedowierzaniem najpierw na obcy pokój, potem na gołego typa obok, a w końcu we własną duszę, by postanowić, że koniec z wódką. No, różnie to bywa. Jeśli mówimy o seksie, trzeba także powiedzieć o jego braku. Zdarza się, że nie mamy nikogo i bardzo nam to doskwiera. Bywa też wręcz przeciwnie, bo wystarczająco dobrze bawimy się z filmami Eriki Lust i wibratorem typu królik. A niektórych z nas seks w ogóle nie interesuje. Te z was mogą albo przejść do następnego rozdziału, albo czytać dalej, żeby zobaczyć, jak zabawne problemy mają osoby, które go uprawiają. I to wszystko też jest okej. To ostatnie zdanie powinno wybrzmieć. W seksie wszystko jest w porządku, o ile tylko odbywa się za zgodą jego uczestników i uczestniczek. Jeśli nie krzywdzisz innych, możesz podejmować takie wybory, jak ci się żywnie podoba i nikt nie ma prawa cię ocenić. Ani twoja matka, ani episkopat polski, ani kolega z pracy, kiedy pojawisz się w robocie potargana, w męskiej bluzie Ambro i z postorgazmicznym uśmiechem idiotki. To jest twoje ciało i psychę, nie ich. Teraz jeszcze jeden, przysięgam ostatni, akapit serio. W seksie nie krzywdź też siebie. Fajnie by było, gdybyś za każdym razem odpowiednio się zabezpieczała. Chociaż wiadomo, której z nas chociaż raz nie poniosła chwila. Ta niech pierwsza rzuci kamień. Nie zgadzaj się w łóżku na niechciane akcje. Czyli jak coś ci się nie podoba, to nie udawaj, że o, jestem taka wyzwolona i lubię BDSM, tak jak ty, kochanie. Odwiedzaj ginekologa regularnie, a nie raz na 3 lata, jak złapiesz drożdżycę na basenie. Rób badania na HIV, kiłę, HCV. I najważniejsze, pamiętaj, że seks nie ma być źródłem bólu, nudy czy napięcia, tylko radości, bliskości, przyjemności. Zasługujesz na to. I niech żaden toksyczny koleś nie wmówi ci, że jest inaczej. A teraz kończymy już to seks pozytywne kazanie, bo jeśli chodzi o ten rozdział, to dowiesz się też z niego, co to jest pozycja flipper, które dildo pasuje do ciebie najbardziej i jakie jest 7 zasad udanego one night standu. A także zobaczysz słowa mineta, wibrujące jajo i pimafucin. Dobrej zabawy. Teraz i w łóżku. 5 sposobów, jak delikatnie zasugerować partnerowi, że masz ochotę na seks, ale żeby nie poczuł, że naciskasz. Zdobywca, wojownik, rycerz, Red Butler, Christian Grey i Wyss Brothers, oto właśnie twój mężczyzna, a przynajmniej masz na niego patrzeć takimi oczami, jakby tak było. To on ma chcieć uprawiać z tobą gorący seks zawsze. Urodziny twojej matki i wszędzie. Taksówka, przymierzalnia, winda z parteru na drugie. A ty, słaba kobieta, masz nie wiedzieć, jak oprzeć się fali namiętności, która ogarnia cię na myśl o jego dotyku. No dobra. Mam nadzieję, że żyjesz w XXI wieku i twój związek wygląda jednak trochę inaczej. Mężczyźni często mówią, że kręci ich, kiedy to kobieta czasem inicjuje seks. Dlatego bądź fajną dziewczyną i też go czasem zainicjuj. Najlepiej wtedy, gdy on też ma ochotę, bo jeśli akurat nie ma, to będzie straszna gafa. Twoja. Dowiedz się, jak zainicjować zbliżenie w subtelny, kobiecy sposób. A twój facet nigdy nie poczuje się odarty z męskości twoim prostym, żołnierskim, wymagającym reakcji tekstem: a może byśmy się pokochali? 1. Zamrugaj znacząco. Pamiętasz, jak w dzieciństwie odróżniałaś w komiksach i kreskówkach męskie postaci od żeńskich na podstawie tego, czy mają rzęsy? Prawdopodobnie uległaś propagandzie z Kaczora Donalda i myszki Miki, bo Daisy i Minnie też miały takie długie i trzepotały nimi zawzięcie. Zrób to samo. Usiądź na kanapie, wbij w swojego mężczyznę namiętny wzrok i trzepocz. Jak jest mądry, to zrozumie. Jak jest głupi, to zapyta, czy coś ci do oka wpadło. 2. Mrucz. Zamiast udawać mysz albo kaczkę, możesz także zainspirować się kotem. Oprzyj się o ramię swojego mężczyzny, otrzyj się o nie seksownie i zamrucz jak kot Filemon. Uwaga, jeśli twój chłopak zlekceważy twoje awanse, nie wchodź w rolę za bardzo i nie zaczynaj uklepywać mu brzucha łapkami. Może to źle odebrać i nastrój pryśnie. 3. Ubierz się ładnie. Pokaż mu się w czymś innym niż w dresie i nałóż puder, chociaż jesteście w domu. Tylko nie przesadź, bo pomyśli, że wychodzisz i się ucieszy, że będzie miał cały wieczór na samotne pykanie w grę. Twoja zadbana twarz i obcisła bluzka powinny dać mu do zrozumienia, że masz ochotę na coś więcej niż wspólne oglądanie HBO. Jeśli nie odbierze tego subtelnego sygnału, to trudno. Przynajmniej raz w życiu będziesz wyglądać w domu jak człowiek. 4. Obnaż ramię. To już grubszy kaliber kuszenia. Zadbaj o to, by mieć na sobie luźny sweter o dużym dekolcie, który będziesz mogła niepostrzeżenie zsunąć z ramienia, obnażając kawałek ciała. Jeśli nie masz swetra, włóż jakiś szlafrok i pokaż nogę. Widok kawałka nagiej kobiecej skóry powinien na tyle rozpalić każdego prawdziwego mężczyznę, by wystarczyło to za 1000 słów. W tym także za twoją entuzjastyczną zgodę. 5. Zapytaj: misiu, a może... Niech ten wielokropek znacząco zawiśnie w powietrzu. Pamiętaj, nie do pomyślenia są frazy takie jak: seks, łóżko i wypierdol mnie tak, żebym nie miała siły chodzić. Jeszcze się spłoszy. I wtedy będzie na ciebie, że jesteś natarczywa. Zamiast tego zawieź głos, dając mu szansę wyjść z twarzą z tej trudnej sytuacji. Jeśli zapyta, a może co, to ty już będziesz wiedziała, że on nie chce. A wtedy dokończ, a może byś coś zjadł? 8 zasad udanego ONS-a. Jak wie każda z osób, która kiedyś używała Tindera, ONS oznacza One Night Stand, a One Night Stand oznacza przygodę na jedną noc. Są wśród nas takie, które nigdy nie miały ochoty na specyficzną relację tego typu. Są takie, które od dawna cenią ten sposób rozładowywania energii. A są takie, które może i nie są fankami, ale wiedzą, że jak wjedzie winko, tańce i namiętne pocałunki, to różne rzeczy mogą się zdarzyć. 0 oceny, dziewczyny. Nic, co ludzkie, nie jest nam obce. Wszystko jest dozwolone, ale pamiętajmy, jeśli chcemy prowadzić zdrowe i szczęśliwe życie, niezbędne jest zachowanie pewnej higieny. Ta ważna prawda dotyczy sfery erotycznej tak samo, jak każdej innej jego dziedziny, jeśli nie bardziej. Nie chodzi mi tylko o to, że po seksie warto pójść siku, żeby uniknąć infekcji dróg moczowych, chociaż warto. Chodzi mi o to, żeby w seksie, a szczególnie przy ONS-ach, postępować tak, żeby potem nie patrzeć na siebie i nie myśleć, o Jezu, co ja zrobiłam, tylko było fajnie. Albo przynajmniej, o Jezu, co ja zrobiłam, ale w porządku, mogło być gorzej. Oto 7 zasad udanego ONS-a. Przestrzegaj ich, a nawet jeśli będzie źle, to nie będziesz potem miała pretensji do siebie, bo to wszystko będzie cudza wina. 1. Dobrze wybierz, dokąd jedziecie. Zawsze kiedyś przychodzi ten moment, kiedy stwierdzacie, że zawijacie się z knajpy czy imprezy, wyciągacie telefony, żeby zamówić taksówkę i pada sakramentalne. To do ciebie czy do mnie? Pomyśl wtedy dobrze. Każde rozwiązanie ma swoje zalety. Jeśli boisz się, żeby koleś nie wywiózł cię do lasu, zaproponuj własne łóżko. Chociaż jeśli boisz się, żeby koleś nie wywiózł cię do lasu, to najlepiej w ogóle nigdzie z nim nie jedź. Tak samo, jeśli na przykład brzydzisz się cudzej pościeli, albo on mieszka z jakąś bandą współlokatorów. W innych przypadkach wybór cudzego, a nie własnego domu ma same zalety. Po pierwsze, możesz się ulotnić, kiedy będziesz chciała, bez inicjowania trudnej rozmowy spod znaku: hej, spoko jesteś, ale teraz już idź. Po drugie, unikniesz blamażu związanego z faktem, że masz na szafce nocnej 3 brudne kubki i kanapkę z wczoraj, a na kołdrze niedopraną plamę po okresie. Po trzecie, argument dla oszczędnych. To nie ty będziesz musiała potem zmieniać te podszewki u siebie, a woda i proszek do prania nie są za darmo. A po czwarte, kto nie lubi patrzeć, jak mieszkania innych ludzi wyglądają w środku? 2. Nie dodawaj tej osoby do znajomych na Facebooku. To w wypadku tych szalonych ONS-ów, kiedy naprawdę wyrywasz kogoś przy barze i postanawiacie od razu skonsumować znajomość. Może okaże się, że faktycznie będzie miło, kochanek czy kochanka dadzą się poznać jako fajne osoby i się zakolegujecie. Albo jednonocna przygoda rozciągnie się na dłużej i wtedy wszystko będzie w porządku. Ale naprawdę, nie chcesz przeżyć kiepskiego, dziwnego seksu, z ulgą wymknąć się do domu, a następnego dnia w pracy zobaczyć posta tej osoby w feedzie. 3. Nie włączaj ulubionej muzyki. Kolejny środek ostrożności na wypadek kiepskiego seksu. Nie chcesz, by ulubioną piosenkę zepsuło ci wspomnienie kolesia domagającego się oralu w ten sposób, że siłą popycha twoją głowę w dół. 4. Pilnuj zdania: kocham cię. Ponieważ ONS to jedna wielka ruletka, istnieje także możliwość, że seks spełni pokładane w nim nadzieje i okaże się udany. Super, dziewczyno. Kibicujemy. Ale zachowaj czujność także w tym przypadku i uważaj na indukowane hormonami wyznania. Historia zna więcej niż jeden przypadek kobiety, która po orgazmie odwróciła się, rozedrgana i roztopiona, do osoby, z którą spędziła jedną noc i oprócz „ale mi dobrze”, niebacznie wypowiedziała słowa „kocham cię”. Jeśli powiesz coś takiego do mężczyzny, pewnie zrobi dziwną minę i uda, że nie usłyszał. Słusznie. Ale na wszelki wypadek nie przytulij cię do snu, żebyś sobie za dużo nie pomyślała. Jeśli śpisz z kobietą, uważaj jeszcze bardziej, bo może odpowiedzieć: ja ciebie też. A przed końcem miesiąca się do ciebie wprowadzi i razem adoptujecie psa. 5. Mów, co lubisz. Ten biedny człowiek w twoim łóżku nie siedzi ci w głowie i sam się nie domyśli, gdzie macie dotykać delikatniej, a kiedy poddusić. Mów, sugeruj, pomagaj. Jeśli na coś się nie zgadzasz, powiedz to od razu. Tylko zachowaj w tym umiar i nie wydawaj komend co 3 sekundy jak generał Pershing. To jest seks, a nie wojna w okopach. 6. Nie wstydź się siebie. Czasami trudno jest się rozebrać przy obcej osobie, zwłaszcza jeśli nie mamy ciała jak Bella Hadid. A umówmy się, że tylko Bella Hadid ma ciało jak Bella Hadid. Wyłącz myślenie o tym, jak wyglądasz i co on ona sobie pomyśli. Jeśli to kobieta, prawdopodobnie też ma kompleksy. Jeśli to mężczyzna, to może i nie ma kompleksów, ale są tak jakby dość małe szanse na to, że sam wygląda jak Adonis. Poza tym jest tak podjarany faktem, że właśnie leży w łóżku z gołą dziewczyną, że kompletnie mu nie przeszkadza jakaś twoja fałda w pasie. A jeżeli masz naprawdę duży problem, to pamiętaj, po to ktoś dobrze wymyślił noc, żeby można było zgasić światło. Wszystko, byle nie seks, w którym się zasłaniasz albo boisz się pozycji najeźdźca tylko dlatego, że ktoś zobaczy twoje niesymetryczne cycki. 7. Rano zadbaj o dobre śniadanie. Jeśli zostałaś do rana albo pozwoliłaś komuś zostać, to smaczne tosty czy inne rogaliki świetnie przypieczętują przyjemną noc. A jeśli było kiepsko, pamiętaj, nic tak nie pozwala odzyskać równowagi duchowej, jak świeża buła z jajkiem na miękko. Pamiętasz z telewizji bajkę o Kulfonie i Monice? Na YouTubie jest ich piosenka Pójdę przez park, w której pojawia się ważny wers, lecz tortu smak przegonił smutny cień. Spraw, by słodki smak śniadania przegonił niesmak po Pawle, który po minucie ruchów frykcyjnych spytał, czy doszłaś. 8. Zabezpieczaj się. Nie ma prezerwatywy, nie ma penetracji. Wiele z nas kiedyś poniosła chwila, a później robiłyśmy testy ciążowe i siedząc w toalecie przeżywałyśmy najbardziej stresujące momenty życia. Nie chcesz tego. I nie chcesz też kolesia, który się upiera, żeby tylko na chwilę i będzie uważał. Bo potem nie on będzie kminić na sedesie, czy to takie blade na teście to druga kreska, czy tylko cień. To nie on będzie szukać ci recepty na eskapel, ani z tobą siedzieć po tym, jak łykniesz tabletki z Women on Web. Bo co prawda zrobią to dla ciebie przyjaciółki, ale czy trzeba je tak kłopotać? Nie tylko na jeźdźca. 8 praktycznych i łatwych pozycji, którymi ubarwisz swoje życie seksualne. Jesteś wyzwoloną, świadomą swojej erotycznej mocy kobietą o nienasyconym apetycie i bardzo mocnych rękach? Masz kochanka gotowego na wiele, w tym na uraz bioder? Doskonale. To właśnie dla was są następujące pozycje wzięte z internetu i kobiecych gazet. Każda doda waszemu życiu erotycznemu niezwykłej pikanterii. W końcu wszystko staje się bardziej ekscytujące, gdy przy każdym ruchu zwiększa się ryzyko, że któryś z was uszkodzi sobie kręgosłup. Poznajcie 8 potrzebnych, praktycznych i łatwych pozycji, których nikt nie broni wam próbować w domu. Ale po co? 1. Taczka. Ty kładziesz się na brzuchu, on chwyta cię za uda i podnosi do góry. Finalnie opierasz się na wyprostowanych rękach, cała reszta sobie wisi w powietrzu, a partner przytrzymuje cię za biodra. Świetna pozycja dla wszystkich kobiet, które mają 45 kilo, z czego większość ważą mięśnie ramion. W czasie namiętnych chwil uważaj na przeprosty, bo jeszcze ci ręka wyleci ze stawu. 2. Most. Tak jak na jeźdźca, tylko że mężczyzna robi mostek i dopiero wtedy na nim siadasz. Pozycja doskonała dla kobiet, które mają zacięcie do sadyzmu. Nie sprawi typowi żadnej przyjemności, bo będzie myślał tylko o tym, żeby wytrwać. Poza tym wystarczy, że zapamiętasz się w ruchach odrobinę za bardzo, żeby złamać mu łokieć czy coś. Super. 3. Pochyłe drzewo. On klęczy, przechyla się do ciebie i podtrzymuje cię za pupę, a ty jedną ręką się do niego przytulasz, a drugą usiłujesz podeprzeć wiszący na nim ciężar własnego ciała. Jemu w materacu zapadają się kolana, tobie dłoń, gdy gorączkowo poszukujesz oparcia. Doskonała pozycja do budowania bliskości. Wspólna niedola łączy. 4. Flipper. Teraz coś dla pań, którym znudził się zdrowy kręgosłup lędźwiowy. Partner klęczy wyprostowany, a ty kładziesz się na plecach. Podnosisz biodra i przysuwasz je do niego. Podobne do pozycji setubandy na jodze, tylko że twoje stopy wiszą w powietrzu. Trzymasz się na samych barkach, a plecy masz wygięte w pałąk. Dodaj do tego ruchy frykcyjne i już wiesz, że ten seks będzie cię kosztować 203 zł i 30 groszy. 3,30 za kondom i 200 u fizjoterapeuty. 5. Wielki wóz. Coś podobnego, tylko od tyłu. On stoi, ty opierasz się na łóżku na samych łokciach, plecy masz wygięte w pałąk, a nogi w powietrzu. Jeśli jesteś hardkorem, możesz jeszcze w tej pozycji czytać książkę. Jeśli nie jesteś hardkorem, szykuj te 200 zł na fizjo. 6. Prowokacja. Kucasz sobie na krześle lub łóżku, utrzymując ciężar ciała na śródstopiu. Słowiański przykuc nie wchodzi w grę. A twój partner łapie cię za biodra i zaczyna działać. Jemu będzie przyjemnie, a tobie może nawet też będzie przyjemnie, jeśli tylko uprawiasz kolarstwo górskie, a mięśnie twoich łydek przywodzą na myśl szwedzką stal. 7. Napięta cięciwa. Finalna pozycja wygląda tak, że on stoi i przytrzymuje cię w talii, a ty wisisz równolegle do podłoża na wysokości jego bioder, podpierając się jedną ręką. Interesująca i ciekawa pozycja dla wszystkich, którzy potrafią wykminić, jak to zrobić od początku. Oczywiście oboje musicie mieć siłę Augusta II Sasa, który gołymi rękami łamał podkowy, ale to już chyba ustaliłyśmy na początku. 8. 69 na stojąco. Królowa wygodnych, praktycznych i satysfakcjonujących pozycji. On stoi, a ty wspinasz się na niego jak na drzewo, zakładasz mu kolana na barki i tak sobie wisisz głową w dół. Penis w ustach, niepewność chwytu partnera i krew napływająca do głowy zapewniają ekstremalną mieszankę doznań, która totalnie nie przysłoni ci przyjemności z minety. Próbuj, kochana, żyje się raz, tylko żeby potem nie było płaczu, jak niespodziewanie spadniesz w dół i rozbijesz sobie głowę o podłogę. A to i tak nie ty będziesz miała gorzej. Głowę się zszyje, ale dosyć ciężko będzie już dosztukować z powrotem penisa, którego porwiesz za sobą w zębach. 7 zdań, które usłyszysz u ginekologa. Ginekolog to wyjątkowy lekarz w życiu kobiety. Po pierwsze, prawdopodobnie widzisz go częściej niż jakiegokolwiek innego, no chyba, że masz pociechy w wieku przedszkolnym, bo wtedy odwiedzasz poradnię dziecięcą raz na 2 tygodnie i do pediatry mówisz już siema Ewka. Po drugie, nikt inny w twoim życiu nie zagląda ci w cipkę tak wnikliwie i analitycznie. Nie, twój chłopak albo dziewczyna też nie. Po trzecie, to ginekologowi czy ginekolożce zwierzasz się z najbardziej wstydliwych sekretów. Jak nie wierzysz, to wyobraź sobie, że to z jakąś inną, mało znaną osobą swobodnie dzielisz się zdaniem, jak często miewam drożdżyce pochwy. No i co? Sama widzisz. Ale mimo tej otwartości, uwagi i dziwnej wyjątkowości, która rodzi się przy każdej wizycie ginekologicznej, czy to stała relacja, czy ad hocowa wizyta po L1, to właśnie u gina potrafisz czasem usłyszeć coś takiego, że po prostu sama nie wiesz, co odpowiedzieć. Razem przejdźmy przez 7 typowych zdań, które usłyszysz u ginekologa czy ginekolożki. Sprawdź, czy trafiłaś już na nie wszystkie. 1. A dziecko kiedy? Sredy, masz ochotę odpowiedzieć, jeśli jesteś bojową feministką albo na przykład masz już 35 lat. Więc tę frazę w życiu zdążyłaś usłyszeć od lekarzy, koleżanek, matki i babci mniej więcej 220 razy. Pytanie o dziecko w gabinecie ginekologicznym ma w sobie szczególny czar. Kiedy przychodzisz po receptę na pigułki, plastry albo z pytaniem o implant antykoncepcyjny. plus 20 punktów dla lekarza, jeśli na wiadomość, że nie planujesz ciąży, zacznie roztaczać przed tobą wizję tego, jak z wiekiem spada płodność kobiety, milcząco zakładając, że na pewno chcesz mieć dziecko kiedykolwiek. Plus 50 punktów, jeśli właściwie to chciałabyś urodzić, ale nie znalazłaś odpowiedniego partnera. Plus 100 punktów, jeśli jesteś w związku z kobietą i powodzenia w tym, żeby w Polsce urodzić i wspólnie wychować dziecko. 2. Przecież to nie boli. Lekarz, telepata, który wie lepiej, czy przy badaniu cię boli, to skarb. Problem w tym, że to ty wiesz lepiej. 3. Na drugi raz proszę uważać. Sytuacja. W czasie seksu pęka albo zsuwa się prezerwatywa i cały materiał genetyczny twojego partnera ląduje w środku. Z duszą na ramieniu biegniesz na pierwszą dostępną wizytę u ginekologa w nadziei, że nie trafisz na fanatyka religijnego i dostaniesz receptę na tabletkę PO. Tak, tę samą, która powinna być dostępna normalnie, bez recepty. Jest, udało się, wypisał. W twojej duszy grają już trąby anielskie. Chcesz od razu biec do apteki, zapłacić jakąś chorą kwotę i łyknąć to eskapel. Ale doktor postanawia jeszcze okrasić swój uczynek złotą radą. Na drugi raz proszę uważać. Zaleca dobrotliwie, bo przecież to jasne, że nie uważałaś celowo. 4. Czy robi pani samobadanie piersi? Uprawnione pytanie, które mimo to wprawia cię w zmieszanie. Oczywiście nie robisz samobadania piersi, ale głupio się tak przyznać. 5. Ja nic nie będę przepisywać na zapas. Jedziesz na 3 tygodnie pod namiot, gdzie będziesz myć się w górskim strumieniu, zmieniać majtki pod krzakiem i żyć jak Yeti. Albo wyjeżdżasz moczyć tyłek w jacuzzi na egzotycznej wyspie, albo w ogóle jedziesz gdziekolwiek, gdzie niekoniecznie chcesz iść do ginekologa. Dubaj? W tej sytuacji, jako mądra osoba, świadoma faktu, że zdarzają ci się infekcje intymne, udajesz się do ginekologa, żeby poprosić o receptę na jakiś Pimafucin, bo możliwe, że będziesz go potrzebować. Ja nic nie będę przepisywać na zapas. To zdanie, które wkurza jak nie wiem co, bo to przecież ty najlepiej znasz własne ciało. Ale nie, nic nie dostaniesz, bo na bank będziesz sobie te globulki wkładała dla beki albo sprzedasz je na czarnym rynku jakiejś innej narkomance na tamecyny. 6. Taka widać pani uroda. Skarżysz się na bolesne miesiączki, które zwalają cię z nóg. Słyszysz od gina to zdanie i zwala cię z nóg po raz drugi, bo lekarz, który sam nigdy nie miał miesiączki, uważa, że no widocznie pani tak ma. Oto prawdziwa złota rada od kobiety, która ma miesiączkę i rozmawia z innymi kobietami, które mają miesiączkę. Zmień lekarza, kochanie. 7. Jakie śliczne jajniki. I na zakończenie promyk nadziei w tym wszystkim, czyli święty graal ginekologii. Lekarz, który obejrzy cię dokładnie, wysłucha, zrozumie, nie oceni, przypilnuje badań, wypisze, czego potrzebujesz i jeszcze na USG się zachwyci, że piękne są te pani jajniki, a szyjka to już w ogóle książkowa. I takich wszystkie życzymy sobie nawzajem, bo od kogo innego usłyszymy tak piękny komplement. Przewodnik po zabawkach erotycznych. Sprawdź, która najlepiej do ciebie pasuje. Zabawki erotyczne. To ładny design. Wesołe barwy, moc radości i ten moment zażenowania, kiedy odwiedza cię matka, a ty zapomniałaś schować wibrator. Jak widać, ich zalety w jasny sposób wygrywają z wadami, bo wibratory trzeba po prostu odkładać na miejsce w szufladzie, a nie potem mieć do siebie pretensje. Bez zbędnych wstępów razem otwórzmy drzwi do tego sezamu. Wyruszmy w magiczną podróż po różowych dongach, diamentowych zatyczkach i połyskujących kulkach gejszy na sznurku. Sprawdź, Która z nich najbardziej do ciebie pasuje? Wibrator, królik. Najsłynniejsza zabawka erotyczna popkultury. Już w latach 90. dostał własny odcinek seksu w Wielkim Mieście, w którym Charlotte praktycznie się od niego uzależniła. Wibrator królik jest skonstruowany tak, że jedną jego część wsuwasz do cipki, a druga stymuluje ją od zewnątrz, czyli robi to, o czym zazwyczaj zapominali twoi partnerzy. Pasuje do ciebie. Jeśli w życiu cenisz komfort, satysfakcję i nie lubisz półśrodków, za to lubisz dojść przed końcem swojej ulubionej piosenki. Kulki gejszy. Takie kulki na sznurku, które wkłada się do pochwy, żeby ćwiczyć mięśnie kegla. Przydadzą ci się, jeśli masz słabe mięśnie kegla albo jesteś altruistką, która lubi zapewnić partnerowi dodatkowe doznania. Ważna zaleta kulek gejszy. Frywolnie zawieszone w łazience, kiedy przychodzą goście, zapewnią ci reputację osoby zmysłowej, a jednocześnie zadbanej. Dildo. Cenisz klasykę bez pieprzenia głupot. Żadne tam masaże, wibracje, wodotryski. Jesteś samowystarczalna, radzisz sobie w każdej sytuacji, dobrze prowadzisz samochód i na rozmowach kwalifikacyjnych nigdy nie brakuje ci języka w gębie. Oto profil psychologiczny miłośniczki zwykłego, prostego dildosa. Szklane dildo. Dla osób, które kochają dobry design. Są wyzwolone i nie chcą chować dilda w szufladzie, lecz raczej obnosić się z nim jak z cennym skarbem. Szklane dildo wygląda tak ładnie, że możesz z nim sobie zrobić fotę na Insta albo postawić koło kwiatów w wazonie. Wada szklanego dilda? Przy pierwszym użyciu wymaga przełamania się, bo nie na co dzień ładujesz sobie szkło do cipki, ale ludzkość nie takie strachy potrafiła przewalczyć. Mini wibrator. Dla dyskretnej. Można kupić na przykład taki malutki w kształcie szminki i nosić wszędzie za sobą. Może to wzbudzić kłopotliwe pytania kolegów, kiedy szminka sama zacznie ci wibrować w torebce na spotkaniu. Ale nie przejmuj się nimi. Zapomną. Zatyczka analna. Dla osób, które nie boją się eksploracji nowych, niezbadanych terytoriów. Masz w sobie dusze odkrywcy jak Vasco da Gama, Roald Amundsen i Amelia Earhart? Na pierwszy raz weź silikonową. Łatwiej się dopasuje, a poza tym metalowe są zimne. Cała frywolność zatyczek analnych ujawnia się, kiedy właściwa część korka znajdzie się już w swoim miejscu przeznaczenia. Może być na przykład widać dyskretny diamencik, a może 30-centymetrową lisią kitę. Wibrujące jajo. Wibrujące jajo polega na tym, że jajo wkładasz sobie do pochwy, a pilocik dajesz wybranej, zaufanej osobie. Doskonały gadżet dla tych, które nie cenią w życiu kontroli, a w restauracji czytają menu przez pół godziny, bo nie potrafią się zdecydować. Uważaj, bo następnym razem zirytowany twoim wahaniem partner właśnie w tej knajpie włączy ci jajko i już w ogóle nie będziesz potrafiła wybrać. Polsko-prawicowy słownik terminów seksualnych. Czym jest seks? Dla niektórych to rozrywka, dla innych sposób na bliskość, dla kolejnych medytacyjny moment, kiedy nareszcie przestajesz myśleć i uciekasz w jedną z niewielu transcendencji, jaką może zapewnić ci ciało. Dla polskiej katolickiej prawicy to natomiast ofiarowywanie siebie w małżeńskiej powinności. Co jest tak zachęcającą definicją, że aż się chce prowadzić życie seksualne. Jeśli pragniesz przestać myśleć, że seks to po prostu fajna zabawa i duża przyjemność, słuchaj dalej. Oto prawdziwe definicje terminów seksualnych, po których już nigdy nie będziesz miała ochoty z nikim pójść do łóżka. Współżycie seksualne. Ofiarowywanie siebie w małżeńskiej powinności. To już wiemy. Gra wstępna. pieszczoty następujące przed właściwym aktem seksualnym. Niezbędne, by kobieta otworzyła się jak kwiat. Czuły mąż musi się przemęczyć, bo przecież sam nie lubi gry wstępnej, jak przystało na prawdziwego mężczyznę. Dziewictwo. Cenny skarb, którego należy strzec jak perły zaklętej w muszli, by wytrawny poławiacz wyjął ją dopiero na ślubnym kobiercu, a raczej w jakiś czas po jego przejściu. Wagina. Miejsce święte, kolebka nowego życia. Do ślubu zasłonięta błoną dziewiczą, niby skromną firanką. Seks pozamałżeński. Bezowocny ugór. Jeśli będziesz go uprawiać, żaden typ nie będzie ci już nigdy szanował. Seks oralny. Śmiała forma współżycia dopuszczalna po ślubie. Dla małżeństw, które wychodzą poza utarte schematy i pragną eksperymentować w sypialni. Uwaga! Seks oralny nie może się kończyć wytryskiem. Znajmy w tym wszystkim miarę. Wytrysk. Ten moment, kiedy z penisa wylatuje zaczątek nowego życia. Potraktuj go z szacunkiem. Jeśli wytrysk następuje poza drogami rodnymi żony, to jest to w pewnym sensie aborcja. Seks analny. Jedyny cel związków mężczyzny z mężczyzną. Masturbacja. Przejaw słabości ducha i lubieżnego rozpasania. Od częstej masturbacji kobiety mają podkrążone oczy, a mężczyznom rosną błony między palcami. Łechtaczka. Kurde. Było takie słowo, ale co to jest i gdzie?